bar.
Mas é muito coisa de minha mesmo. E a minha é outra, outra porque nem passa.
Dzisiejsza pogadanka będzie mieć tytuł Wiersz i płacz, o ile nic się nie zmieniło. A po spotkaniu pogadanka odbędą się indywidualne konsultacje dla osób, które wcześniej przysłały swoje zgłoszenia. Będzie to właściwie ostatnie dzisiaj spotkanie, tak wyglądające w tej edycji Pogotowia Poetyckiego. Ostatnie, ósme, wszystkie pogadanki, wszystkie konsultacje prowadził w tej edycji Andrzej Sosnowski. Natomiast w maju odbędzie się Biała Środa, czyli takie spotkanie podsumowujące cały cykl Pogotowia Poetyckiego. I wtedy zaprezentują się osoby, które brały udział w indywidualnych konsultacjach, ale osoby znowu wybrane przez pana Andrzeja. Jak państwo zwrócili pewnie już uwagę, na stolikach i obok leżą katalogi festiwalowe, niezbędniki, które zawierają szczegółowy program festiwalu, dokładne informacje o autorach, którzy wezmą udział w najbliższej edycji Portu Wrocław, a także wszelkie takie potrzebne informacje nawet o knajpach wrocławskich, hotelach itd. Więc jeżeli tutaj akurat zapewne wszyscy mają gdzie spać, ale jeżeli mogą komuś przekazać taki niezbędnik, to proszę wziąć dla siebie i dla znajomych. Z najbliższych i ostatnich premier chciałam zwrócić uwagę na serię Dzieci Nada, na nowe książki dziecięce, które pojawiły się w biurze literackim, Przygody przyrody Zbigniewa Machaja z ilustracjami Tomka Brody oraz Przed snem Piotra Zomera z ilustracjami Elżbiety Gałdasińskiej. Natomiast już 7 kwietnia odbędzie się premiera chyba książki bardzo, bardzo długo oczekiwanej, o którą już wiele osób się pyta, mianowicie zbioru rozmów, relacji, świadectw poświęconych Wojaczkowi. Będzie to książka pod tytułem Wojaczek Wielokrotny, autorstwa Stanisława Peresia i Katarzyny Batorowicz-Wołowiec. I jeszcze w kwietniu ukaże się również 4. już wydanie, tutaj wierszy zebranych, które prezentują się tutaj na półce Rafała Wojaczka, ukażą się w trochę innej oprawie w ogóle graficznej i ukażą się w serii Dożynki. Także 7 kwietnia premiera książki Wojaczkowej, a 9 kwietnia spotkanie z profesorem Beresiem i Katarzyną Wołowiec tutaj w porcie. I będzie to ostatnie spotkanie autorskie już przed festiwalem. To zapraszam w takim razie do wysłuchania pogadanki i później na konsultację.
Dobry wieczór Państwu. Jak Państwo doskonale słyszeli, bardzo często w wypowiedzi Pani Anny pojawiało się słowo ostatni, ostatnie, ostatnia, więc jest to w jakiś sposób związane z tematem dzisiejszej tak zwanej pogadanki oraz ma to słowo pewną wartość faktyczną, jeśli chodzi o tak zwane pogadanki, ponieważ jest to ostatnia pogadanka. Także słowo ostatni jest jak najbardziej na miejscu i proponują, żeby wszystko odbyło się pod szyldem słowo ostatni. I tytuł rzeczywiście niestety brzmi Wiersz i płacz, tak jak pani Anna powiedziała przed chwilą w swojej bardzo miłej zapowiedzi. Natomiast spróbujemy się jakoś wykręcić z tego płaczu jednak jakimś śmiechem, jak sądzę, żeby za dużo nie płakać. I żeby się specjalnie nie martwić, bo nie ma powodów do większych zmartwień. Mówiliśmy zresztą już tutaj podczas tych pogadanek o łzach i o płaczu. Mówiliśmy o polskich łzach i o polskim płaczu, o płaczu romantyków polskich. Pojawił się sławny wiersz Adama Mickiewicza. Polały się łzy me czyste, rzęsiste. I właściwie prawdopodobnie jest tak, że wystarczyłoby przeczytać ten wiersz i pomyśleć o nim trochę, żeby z całym tematem pod tytułem Wiersz i płacz się uporać. Polały się łzy me czyste, rzęsiste, na me dzieciństwo sielskie, anielskie, na moją młodość chmurną i durną, na mój wiek męski, wiek klęski, polały się łzy me czyste, rzęsiste. No i piękniejszego wiersza o łzach prawdopodobnie nikt nie napisał, niż właśnie ten krótki liryk lozański. I pojawił się też Cyprian Kamil Norwid i jego znacznie bardziej uczone łzy, bo te mickiewiczowskie łzy wydają się takie absolutnie po prostu rzucone na papier, jak to jest niezwykle trudno zrobić, bo tak rzeczywiście człowiek powinien się zaczerwienić, mówiąc takie słowa, ale ja się nie zaczerwienię, mam nadzieję, mianowicie tak po prostu od serca, albo z serca on to napisał. Łzy Cypriana Kamila Norwida pojawiają się jako coś bardzo uczonego. Pamiętają Państwo z wiersza w Weronie meteory i łzy i kamienie. Czyli wiersz pamiętam, tak, ale nie będę całego cytował. Cyprycy mówią, że to dla Juliety, że dla Romea ta łza z nad planety spada i groby przecieka, a ludzie mówią i mówią uczeni, że to nie łzy są, ale że kamienie i nikt na nie nie czeka. I takie były łzy polskich romantyków. Ja natomiast proponuję Państwu dzisiaj, jeżeli miałoby to być jakieś doświadczenie związane z płakaniem, to tylko dlatego, że pochylimy się nad tekstem, a wiadomo, że kiedy pochylamy się nad tekstem i czytamy wnikliwie, to męczą nam się oczy i może pojawić się łzawienie. Więc proponuję lekturę jednego wiersza dzisiaj i będą to łzy amerykańskie i co więcej takie, których prawie w tym wierszu nie ma, aczkolwiek jest jedna, która pojawia się w pewnym momencie i to właśnie jako łza związana z wysiłkiem patrzenia, tylko i wyłącznie. No ale w interesującym kontekście. Natomiast taki eksperyment proponuję. Bo tak, będziemy czytali wiersz Elizabeth Bishop, amerykańskiej poetki, wiersz z 1955 roku, czyli dosyć już stary, sprzed 50 lat, prawda? Wiersz z 1955 roku, pod tytułem ponad 2000 ilustracji i kompletny skorowiec. Będziemy czytali ten wiersz po polsku oczywiście, bo nie zajmujemy się tutaj przekładem. Ten wiersz przeczytany w moim własnym niestety przekładzie i zastanowimy się, spróbujemy się zastanowić nad kilkoma zjawiskami czy fenomenami, a jednym z nich jest taki, anegdotyczny. Mianowicie inny poeta amerykański, trochę młodszy od Elizabeth Bishop, Elizabeth Bishop urodziła się w 1911 roku, a poeta John Ashbery, bardzo wspaniały poeta, który jest uważany za jednego z największych poetów amerykańskich, cały czas piszących. Poeta John Ashbery w 1997 roku, czyli 20 lat po śmierci Elizabeth Bishop, która zmarła w 1977 roku, czytał ten wiersz na wielkiej takiej gali poetyckiej w Nowym Jorku. Najwybitniejsi tak zwani twórcy poezji amerykańskiej, żyjący oczywiście, zostali zaproszeni, aby każdy z nich przeczytał swój ulubiony wiersz napisany w języku angielskim. To nic dziwnego, że w języku angielskim, skoro poeci amerykańscy. Czyli była to jakby antologia ulubionych wierszy prezentowana przez kilkadziesiąt osób, z których każda mogła przedstawić tylko jeden wiersz. John Ashbery przeczytał wiersz pod tytułem, on nie przeczytał wiersza pod tytułem ponad 2000 ilustracji i kompletny skorowic, bo nie zrozumiałby ani jednego słowa. Oprócz tej cyfry 2000 tutaj, tylko przeczytał wiersz pod tytułem Over 2000 Illustrations and the Complete Concordance, bo tak brzmi oryginalny tytuł tego wiersza. Przedstawiając go jako swój ulubiony wiersz w danej chwili, jak sądzę, w owym roku, bo to się przecież zmienia, jak Państwo doskonale wiedzą, jako wiersz, który chciał wówczas przeczytać. I John Ashbery, czytając ten wiersz, się rozpłakał. Zostało to zarejestrowane i opisane. I pytanie niezwykle ciekawe jest, oczywiście jest to pytanie, które każdy z Państwa może sobie zadać w sercu, mianowicie przy jakich wierszach płaczemy i dlaczego? I czy w ogóle płaczemy? I czy w ogóle jest tak, że w naszym doświadczeniu lekturowym zdarza się coś takiego jak płacz nad wierszem? Czy też nie? I pytanie jest takie, właściwie dlaczego, kiedy on to zrobił? Możemy zadawać sobie to pytanie, czytając ten wiersz. Ponieważ temat dzisiejszego spotkania to jest wiersz i płacz. Mamy więc dokument w postaci płaczu Johna Ashberego, który czyta wobec olbrzymiej publiczności wiersz Elizabeth Bishop, który, jak się zaraz wszyscy przekonamy, właściwie nie daje jakichś bardzo wyraźnych powodów do płaczu, a może jednak daje. Więc pomysł polegałby na tym, żeby się zastanowić, gdzie jest ten ewentualny moment do usprawiedliwionego płaczu, czy też może płacz może być całkiem nieusprawiedliwiony i jakoś przygodny, czy też jest coś w materii wiersza tego właśnie, który co skłania do, mogłoby skłonić kogoś do płaczu. Więc na zakończenie tych naszych spotkań wszystkich proponuję po prostu lekturę tym razem tylko i wyłącznie jednego wiersza wspólnego i zastanowienie nad tym, co się w tym wierszu dzieje. Wiersz czytamy po polsku. Więc naturalną koleją rzeczy przedmiotem tego, czym się zajmujemy dzisiaj, jest również poezja. Jako Państwo doskonale znają tą sławną definicję, że poezją jest to, co gubi się w przekładzie. Prawda? Jest takie, to jest powiedzenie amerykańskiego poety też, Roberta Frosta, poetry is that which is lost in translation. Bardzo efektowne. Czy prawdziwe? Trudno powiedzieć. Ale może bardziej prawdziwe niż nieprawdziwe. Jednak, bo może rzeczywiście, jeśli chodzi o język wiersza, mówiliśmy o tym tutaj, o tym, że wiersz jest swego rodzaju świętem języku. Jeżeli wiersz świętuje sam siebie jako język, to oczywiście może to robić tylko i wyłącznie w jednym języku. Nie do końca w jednym języku, z pewnością, dlatego że nawet kiedy czytamy wiersz, to jakoś go sobie tłumaczymy na inny język, nasz własny. Niemniej jednak, to święto może odbywać się tylko w jednym języku. Nie ma takiej możliwości, żeby święto poetyckie odbywało się w wielu językach naraz. Prawda? To jest nie do pomyślenia. Jeżeli jakiś język świętuje siebie, to tylko i wyłącznie w ten sposób, że mówi, ja jestem swoim własnym świętem. Czyli nie dotykaj mnie, nie przekładaj mnie na jakikolwiek inny język. Nie parafrazuj mnie, nie opowiadaj, nie streszczaj, ponieważ ja jestem wierszem, tak jak polały się łzy me czyste, częściste. I proszę sobie wyobrazić przekład tego wierszyka. Wierszyka tak drobnego na jakikolwiek inny język. Gdzie będzie trzeba oddać absolutnie wszystko. Prawda? Czyste i rzęsiste będzie musiało się rymować w pierwszym wersie, wewnętrznie. Nie jest to proste. Prawda? Sielskie, anielskie. Kolejny rym wewnętrzny w następnym wersie. Sielskie, anielskie. Czyli po angielsku anielskie miałoby znaleźć angelic. To proszę pomyśleć o jakimkolwiek słowie, które by oznaczało sielskie, które rymowałoby się ze słowem angelic. Moim zdaniem takiego słowa nie pan przeciw. Także to święte języka, które się odbywa w tym wersie, nie jest już na przykład przetłumaczalne na święto w angielszczyźnie. To święto się nie odbędzie w angielszczyźnie. No. Dzieciństwo chmurne i durne. Kolejna kwestia. Na mój wiek męski, wiek klęski. I jeszcze chodzi o ten przeskok rytmiczny i to załamanie bicia serca w tym roku.
Jedyną metodą będzie napisanie jego wiersza od początku kompletnie w innym języku. Jeżeli w ogóle metoda istnieje.
Jeżeli to jest w ogóle jakakolwiek metoda, tak. Bo to trudno powiedzieć, czy to jest metoda, bo napisanie zupełnie innego wiersza w innym języku jest napisaniem zupełnie innego wiersza w innym języku, natomiast nie jest przekładem. Także poezją jest to, co gubi się w przekładzie. Częstokroć, tak moglibyśmy powiedzieć, że częstokroć tak właśnie wygląda prawda, jeśli chodzi o poezję. Że tropiąc różnicę pomiędzy przekładem a tym, albo jeszcze była bardziej paradoksalnie i dziwnie, ale ekscytująco, mianowicie tak, jeżeli jakaś poezja dobrze przekłada się na inny język, to jest słabą poezją. To by z tego wynikało. Prawda? Ale jeżeli zrobimy krok dalej, to powiemy, że na przykład, no to w takim razie Tadeusz Różewicz pisze słabe wiersze. Skoro on się tak dobrze tłumaczy na niemiecki i angielski przynajmniej. A czy to jest prawda? No tego byśmy nie zaryzykowali. Czyli jesteśmy blisko prawdy, ale nie ma tutaj żadnej konstatacji, która by nas zadowalała. Albo Zbigniew Herbert. Też dobrze przetłumaczalny poeta. A Czesław mimo znacznie gorzej przetłumaczalny poeta. Czy to znaczy, że on lepszy? Nie no, może chwilami tak, ale niekoniecznie. Prawda? Także wiersz ponad 2000. Zresztą ja w trakcie, kiedy będziemy mówili o tym wierszu Elizabeth Bishop, przy którym zapłakał John Ashbery, to ja będę musiał się raz czy dwa, niestety, za co z góry przepraszam, odwołać do tak zwanego oryginału. Ze względu na to, że pewne rzeczy były nieprzetłumaczone. Czy zatem znaczy to, że były to najbardziej, najmocniejsze rzeczy poetyckie w tym wierszu? Być może tak. Być może tak. Do pewnego stopnia być może tak. Jedna rzecz, na pewno, na którą zwrócą Państwo uwagę, o jaką chodzi, która nie udaje się w przekładzie, a która niejako niesie ten wiersz od początku do końca. I chodzi o jedno słowo. To też taki pomysł, że jedno słowo może nieść cały wiersz. Jako słowo, które jest absolutnie centralne dla całego wiersza i które organizuje, dyktuje cały wiersz i steruje nim niejako od spodu. Jedno słowo. Ale to zaraz do tego dojdziemy. Wiersz Państwo mają wszyscy, mam nadzieję. Ponad 2000 ilustracji i kompletny skorowic. I to jest kwestia, ja od razu wyjaśnię ten tytuł, żeby wszystko było jasne. To jest kwestia, która chyba w polszczyźnie nie jest natychmiast odczytywalna i zrozumiała. Ponad 2000 ilustracji i kompletny skorowic. Aczkolwiek jest to dokładny przekład tytułu angielskiego Over 2000 Illustrations and a Complete Concordance. I teraz czytelnik Elizabeth Bishop ma tę przewagę nad czytelnikiem polskim, że kiedy widzi ten tytuł, to natychmiast wie, że chodzi o bardzo luksusowe wydanie Pisma Świętego. Może to być luksusowe wydanie jakiejś innej literatury, niemniej jednak jest to coś typowego. Innymi słowy, możemy kupić książkę, w której znajduje się ponad 2000 ilustracji i kompletny skorowic imion biblijnych w domyśle. Prawda? I to jest ważne. I to nie działa w polszczyźnie. Także to jest pierwsza klęska absolutna, jeśli chodzi o przekład. Dlatego, że taką książką z napisem Over 2000 Illustrations and the Complete Concordance znajdą Państwo w każdej księgarni. Oczywiście jest napisane, że jest to Pismo Święte, ale ona używa metonimii, prawda? Czyli czegoś szczątkowego z tego tytułu. Ponad 2000 ilustracji i kompletny skorowic. Także to od razu wiadomo, o co chodzi. Czyli mamy Pismo Święte w całym początku. A wiersz spróbuję przeczytać i brzmiałby on mniej więcej tak. Wiersz składa się z trzech części. Z trzech strof, dwóch długich, jednej krótszej znacznie od tych dwóch pierwszych. I ja proponuję, żebyśmy nie czytali całego wiersza od razu, ponieważ on ma swój pewien rozwój, tylko po kolei. Czyli najpierw pierwszą strofą, potem drugą przeczytamy, a potem trzecią. I proszę pamiętać o tym, że w pewnym momencie podczas czytania tego wiersza John Ashbery się rozpłakał, a ja chyba mogę zagwarantować, że się nie rozpłakał. Może dlatego, że czytam przekład, a nie oryginał. Może można płakać tylko przy oryginale, a przy przekładzie już się nie da. Dlatego, że przekład zatraca coś, co jest poezją i co zmusza do płaczu. No ale zobaczymy. Takie powinny być nasze podróże. Serio, godne grawiury. Siedem cudów świata wygląda marnie i cokolwiek swojsko. Lecz te inne sceny, niezliczone, choć równie smutne i martwe, są obce. Często Arab siedzący w kucki lub grupka Arabów, najpewniej knujący spisek przeciw naszemu chrześcijaństwu, kiedy inny z boku wyprostowaną ręką i dłonią wskazuje ten grób, tę jamę, ten grobowiec. Gałęzie daktylowych palm przypominają pilniki. Brukowany dziedziniec, gdzie jest wyschła studnia, wygląda jak diagram. Murowane wodociągi są wymownie puste. Ludzka sylwetka ginie na horyzoncie historii czy teologii razem ze swym wielbłądem albo wiernym koniem. Zawsze ta cisza, ten gest, punkciki ptaków na niewidzialnych nitkach ponad miejscem. Albo dym solennie ciągnie w górę, też na nitce. I naturalnie cała stronica lub strona złożona ze scen w prostokątach biegnących diagonalnie albo w kółkach na tle szarych kropek. Naturalnie ozdobny owal bezlitosny wciągnięty w sploty figuralnego inicjału pod dłuższym spojrzeniem idą wyraźnie w rozsypkę. Oko jak ciężarek spada w głąb przez linie wykreślone przez rylec. Roztargnione linie jak zmarszczki na piasku. Centryfugi buzi. Odcisk Bożego palca pod lupą. Na końcu boleśnie rozjarzone wilgotną, pryzmatyczną bielą i błękitem. I tak kończy się ta pierwsza strofa. Czy widzą Państwo jakieś powody do płaczu? Są dwa świadectwa, jeśli chodzi o płacz Johna Ashberego. Jedno to jest relacja Davida Lemana, krytyka amerykańskiego, w książce The Last Avantgarde, Ostatnia Awangarda, który relacjonuje to spotkanie i pisze o Ashberym, oraz drugie świadectwo, swojskie, Tadeusza Piury. Naszego Tadeusza Piury, który był na tym samym spotkaniu. I ich stania się różnią, jeśli chodzi o to, kiedy John Ashbery zaczął płakać.
Oczywiście wszystko to Państwu powiem wkrótce, ale to też jest ciekawe. Czy widzą Państwo powody do płaczu w tej pierwszej strofie, które, jak Państwo widzą, dotyczy tych rycin biblijnych w Piśmie Świętym, ponad 2000 ilustracji. Mamy tutaj w tej pierwszej strofie autorkę, aczkolwiek Ashber w swoim komentarzu do tego wiersza sprzed wielu, wielu lat wcześniej, zanim się rozpłakał, on pisze, że to jest taki wiersz, w którym jedną z najcudowniejszych rzeczy jest to, że nie wiadomo, co jest rzeczywiste, a co jest artefaktem. Co z doświadczenia płynie, a co z oglądania ilustracji, że to wszystko się mierzy. Ale to nie wydaje mi się do końca przekonywające. Wydaje mi się, że ta cała pierwsza kwestia, aczkolwiek pod koniec wiersza powrócimy do Ziemi Świętej, gdzie Elizabeth Bishop była, nawiasem mówiąc, to jest wiersz o podróżach też i może przede wszystkim o podróżach, a była z niej wielka podróżniczka i zwiedziła kawał świata i 17 lat mieszkała w Brazylii. Więc tutaj jesteśmy jakby w jej żywiole. To są podróże, ale również inny żywioł, czytanie i oglądanie rzeczy, które zostały stworzone. Tak jak te ilustracje. Więc chyba można bez wahania przyjąć, że ona przede wszystkim się koncentruje w tej pierwszej strofie na oglądaniu rycin w tym bardzo eleganckim wydaniu Pisma Świętego, prawda? Bo Siedem cudów świata wygląda marnie i cokolwiek swojsko, lecz te inne sceny niezliczone, choć równie smutne i martwe są obce. Często Arab siedzący w kucki lub grupka Arabów. Tu mamy bardzo ładny fragment ironiczny, najpewniej knujący spisek przeciw naszemu chrześcijaństwu. To jest coś, co brzmi bardzo współcześnie, prawda? I co jest oczywiście z jej strony bardzo ironiczne wówczas. Kiedy inny z boku wyprostowaną ręką i dłonią wskazuje ten grób, tę jamę, ten grobowiec, brukowany dziedziniec, wyschła studnia, to są oczywiście ikonograficzne elementy z Pisma Świętego. Prawda? Także ona ogląda te ilustracje. I one wydają jej się jakby coraz bardziej martwe. Może to byłby powód do płaczu. To znaczy ona dostrzega ich coraz większą teatralność, sztuczność i martwotę tych rycin, które coś ilustrują, prawda? To widzą Państwo w tym wierszu. To zaczyna się mniej więcej, oczywiście zaczyna się bardzo wcześnie, bo już siedem cudów świata wygląda marnie i cokolwiek swoisko. Lecz te inne sceny niezliczone, choć równie smutne i martwe, taka jest właściwie jej pierwsza konstatacja, jeśli chodzi o oglądanie tych bądź co bądź drętwych rycin, które na pewno są bardzo kontencjonalne, jak można się domyślać, prawda? Problem będzie polegał na tym, czy czasem sceny z naszego własnego życia nie wyglądają tak samo, jak te rytmy. Do tego dojdziemy później. To jest być może jakiś powód do płaczu. Gałęzie daktylowych palm przypominają pilniki. I tu jest pierwsza uwaga dwujęzyczna, polegająca na tym, że ona mówi look like files. Files to są pilniki. I files to są kartoteki. Tak, pliki. Pliki komputerowe na przykład oczywiście. Pliki kartoteki. Moment nieprzetłumaczalny. Dla czytelnika poezją jest to, co mówi się w przekładzie. Jest to wers, w którym absolutnie nie sposób zdecydować. Nie można powiedzieć, czy chodzi o fiszki, kartki, czy o pilniki. Ja się decyduję tutaj na pilniki, ze względu na to, że na tych rycinach, kiedy obejrzy się liść, to on się składa z takich kresek. Wiedzą Państwo, jak coś, co ma pilnik na sobie. Nawet raczej taki większy pilnik, niż po prostu pilnik do paznokci. Ale to również są suche kartki papieru. Tak wyglądają te gałęzie palm. Daktylowych palm przypominają pilniki.
Ewentualnie można by wziąć nawias pierwsze i L.
To jest bardzo błyskotliwy pomysł. Tylko, że to jest dokładnie coś takiego, czego nie można zrobić w przekładzie, bo wówczas, ponieważ ten zabieg nie odpowiada niczemu, co jest w tekście oryginału. Prawda? Pojawianie się nawiasów i eksperymenty na słowach, prawda? Dla czytelnika przekładu oznaczają, że coś podobnego musi się dziać w oryginale, a się nie dzieje. Że tak, ale tak. To można byłoby coś takiego zrobić. Ale na przykład w przypisie. Prawda, że... Ale przekład z przypisami Matko Boska. Przekład wiersza z przypisami. O tym chodzi. Coś bardzo przykrego. Potem jest wyschła studnia, która wygląda jak diagram. Murowane wodociągi są wymownie puste. Prawda? Wszystko jest martwe i puste, ale nie ma absolutnie żadnego życia w tych ilustracjach biblijne. Zawsze ta cisza, ten gest, punkciki ptaków na niewidzialnych nitkach ponad miejscem, albo dym solennie ciągnie w górę też na nic. Także wszystko obraca się, innymi słowy, w sztukę jako pomnik, jako coś martwego. Do takich konstatacji dochodzi autorka w pierwszej części tego wierszu. I bardzo ładnie to robi, że w ogóle w końcu nawet nic nie można zobaczyć, jeśli się dobrze przyjrzeć. Bo być może tak jest, że jeżeli się czemuś dobrze przyglądamy, to w ogóle przestajemy to widzieć. Prawda? I ona to robi w ten sposób. Pod dłuższym spojrzeniem idą wyraźnie w rozsypkę. Bo rzeczywiście, jeżeli przyjrzymy się rycinom, prawda, to jeżeli będziemy się wpatrywali w nie wystarczająco długo i wnikliwie, to zobaczymy, że one składają się z kresek i kropek. I na tym być może polega sztuka, że to są kreski i kropki. Ale jaka w takim razie jest relacja tego do jakiejkolwiek rzeczywistości i do życia, jeżeli to są kreski i kropki? Oko jak ciężarek, to jest, tu zaczyna się bardzo ładny fragment, pod koniec tej pierwszej części. Oko jak ciężarek spada w głąb przez linię, nie? Czyli oko, takie jakby oko, które chciałoby coś złowić, prawda? Jak ciężarek spada w głąb przez linię, ciężarek na żyłce wędki spada w głąb przez linię, czyli jakby przez falę, wykreślone przez rylec. Roztargnione linie, bo im bliżej się przyglądamy, tym bardziej one są roztargnione. Jak zmarszczki na piasku. Centryfugi burz. To jest kapitalny skok zupełnie. Proszę zwrócić uwagę na ten skok w obrazowaniu. Zmarszczki na piasku, centryfugi burz. Jak burza na przykład na mapie pogody. Prawda? Centryfuga, czyli coś odśrodkowego. I też byśmy to zaznaczali w ten sposób, prawda? Takimi łukami. Odcisk Bożego palca pod lupę to jest naprawdę jeszcze jeden kolosalny skok w obrazowaniu, prawda? Bo pojawia się Boży palec, odcisk Bożego palca pod lupą. Jak Państwo spojrzą na swój palec, to zobaczą Państwo te same linie, te same zmarszczki, jak zmarszczki na piasku i to, co się dzieje z promieniowaniem burz. Odcisk Bożego palca pod lupą. Jednakowo. To nie jest piękny obraz, prawda? Pod lupą. Odcisk. Ta lupa będzie niezwykle istotna, bo ona tę lupę tutaj wprowadza po to, żeby nam pokazać, że ona w końcu ogląda te ilustracje, te ryciny przez szkło powiększające. Żeby dokładnie je zobaczyć. I wtedy, kiedy ogląda je przez szkło powiększające, wtedy właśnie widzi, że to jest tylko i wyłącznie zamieć kresek i kropek. To odcisk Bożego palca pod lupą, prawda? Całkowite rozproszenie wszystkiego. Odcisk Bożego palca pod lupą i teraz pojawi się łza wynikająca z patrzenia, a nie jest to jeszcze łza Johna Ashbery'ego, Ale to ona zaczyna płakać tutaj przez chwilę, ale tylko dlatego ironicznie i sympatycznie płacząc, ponieważ z wysiłku patrzenia pojawia się łza. Na końcu boleśnie rozjarzone wilgotną, pryzmatyczną bielą i błękitem. Znają Państwo ten efekt, kiedy się patrzy przez szkło powiększające na przykład na tekst i pojawia się taki maleńki efekt tęczy. Prawda? Jednocześnie tęcza, tęczowe widzenie wiąże się medycznie z poważnym bardzo uszkodzeniem wzroku. Kiedy to, co się widzi, pojawia się w tęczowej obwódce, to jest początek jakiejś poważnej choroby, nie pamiętam, jak ona się nazywa. Jaskra być może, albo coś w tym rodzaju. Ale tu pojawia się łza i ona widzi to wszystko przez podwójne szkło powiększające, mianowicie jest realne szkło powiększające i jest widzenie przez łzę, które też tutaj jest, pojawia się jako szkło powiększające, prawda? Bo można sobie wyobrazić łzę jako coś, przez co się patrzy, jak przez szkło powiększające. I to jest koniec tego widzenia, czyli oglądania tych właśnie ilustracji, które kończy się łzą. Zaraz Państwo zobaczą, że każda z tych części trzech kończy się kwestią patrzenia i widzenia. Tak jest ten wiersz zbudowany. Każdą z tych części kończy moment, kiedy skupiamy się na samym widzeniu i patrzeniu na coś. I teraz tak. Druga część, która chyba w sposób absolutnie naturalny polega na czymś niesłychanie prostym. Mianowicie, spróbujmy przeciwstawić martwocie Pisma Świętego z jego ilustracjami coś żywego, czyli tak zwane życiowe doświadczenie, czyli prawdziwe podróże. I brzmi to tak. Przy wejściu w cieśninę pod St. John's wzruszające beczenie kóz doszło na pokład statku. Na chwilę się pokazały rude skaczące po skałach, w trawach skąpanych we mgle i żółtych narcyzach. A pod świętym Piotrem wiał wiatr i słońce świeciło w amoku. Z werwą, poczuciem celu, Claire maszerował rzędami, rysując sieć czarnych linii na placu, jak mrówki. W Meksyku martwy człowiek leżał pod niebieską arkadą. Martwe wulkany skrzyły się jak wielkanocne lilie. Szafa bez przerwy grała Aj Jalisco. A w Volubilis były piękne maki, rozsadzające mozaiki, tłusty Cicerone puszczał oczko. W porcie Dingle na przeciąg złotego wieczoru gnijące krypy wystawiły swój przemokły plus. Angielka lała herbatę, informując, że księżna spodziewa się dziecka. A w burdelach Marrakeszu małe dziobate prostytutki przynosiły tace z herbatą na głowach i pokazywały taniec brzucha, przypadając do naszych kolan, nagie i rozchichotane, prosząc o papierosa. To gdzieś w tamtej okolicy widziałam coś, co wystraszyło mnie najbardziej. Grób święty, z wyglądu nieszczególnie święty, jeden z wielu pod stromym kamiennym baldachimem, otwartym jak dziurka od klucza na wiatr różowej pustyni. Otwarty, zapiaszczony, marmurowy żłób pokryty rytymi egzortami, pożółkły, jak sztachety krowich zębów. W połowie wypełniony pyłem, już nawet nie pyłem po biednym pogańskim proroku, który zmarł. Kadur w swoim ładnym burnusie patrzył się figlarnie. Także mają Państwo to spojrzenie na końcu, prawda? Kadur w swoim ładnym burnusie patrzył się figlarnie. Co strukturalnie odzwierciedla końcówką tamtej pierwszej strony. No ale co mamy tutaj? I czy mamy tutaj powód do płaczu?
Zaczynam podejrzewać, że to jest kwestia, że ja się czepiam taką metaforę, to jest jak buddyzmu zen, że właściwie moment satori może nastąpić w dowolnym momencie, a pytanie brzmi, czy musimy go racjonalnie poszukiwać, ja nawet nie znajdziemy.
Tak, Satori jako płacz jednakowoż.
Dowolne dla niej sobie sprawić, takie metaforyczne, z czegokolwiek mniejszego niż samo zdarzenie, czy historia, czy wiersz.
Tak.
Tak, żeby nie szukać tego momentu, tylko nie będziemy.
No chyba to nie
będzie. Aż by go znalazł w tym momencie, który miał go znaleźć.
Tak. No tak to jest właśnie, tak. Otóż David Lehman twierdzi, że John Ashby rozpłakał się na początku ostatniej strofy. A Tadeusz Pióro twierdzi, że John Ashby całą drugą strofę, którą przed chwilą przeczytałem, czytał już tak zmienionym głosem, że można by powiedzieć, że już właściwie płakał. Czyli tę strofę, którą właśnie przeczytaliśmy przed chwilą. Właściwie dlaczego? Ja teraz wrócę na chwilę na początek tego wiersza, jeszcze żeby wyjaśnić Państwu jedną z rzeczy, które pogrążają całkowicie ten przekład. Być może każdy przekład, mam nadzieję, że każdy przekład tego wiersza, mianowicie ona właściwie konceptualnie, filozoficznie zakończyła ten wiersz w drugim wersie. Cała reszta jest już tylko bardzo pięknym, bardzo nonszalanckim i lekkim dodatkiem. Bo ona napisała w pierwszych dwóch wersjach, takie powinny być nasze podróże. Prawda? Mamy, właśnie czytaliśmy o podróży. Takie powinny być nasze podróże. Thus should have been our travels. Serio godne grawiury. Tak w tym przekład. Ona mówi serious engravable. No i teraz mamy taki problem, że tak. Serious znaczy poważne. Prawda? Żeby być jak najbliżej tego poważne, dałem słowo serio. Bo wydało mi się, że to w ogóle fajnie brzmi po polsku. Takie powinny być nasze podróże. Serio. Podróże powinny być serio. Prawda? Czyli nie inaczej niż serio. Serio. Serious. Serio. No i teraz jest kłopot z tą grawiurą. Godne grawiury. Grawiura oczywiście po polsku brzmi, mam nadzieję, dość poważnie, dość ciężko, dość przygniatająco, prawda, godne grawiury, ale to w ogóle nie znaczy tego, to znaczy przez jakieś zahaczenie to, o co jej chodzi. Bo kiedy ona mówi engravable, to znaczy, owszem, godne grawiury, takie, które nadają się do wygrawerowania, takie, które nadają się do rytu, do ryciny. I stąd mamy oczywiście te ryciny biblijne na samym początku. Takie powinny być nasze podróże, żeby można je było wygrawerować. Serio, poważnie, żeby można je było wygrawerować. Na przykład w pamięci. Prawda? Mówimy po polsku wyryć w pamięci. Coś się wyryło w pamięci. Na przykład. Takie powinny być te podróże. Engravable. Ale i teraz są dwa skoki leksykalne u Elizabeth Bishop, które są absolutnie nieprzekraczalne, niedoścignione. Dlatego, że słowo grave oznacza poważne, czyli dokładnie to samo co serious. Grave. Coś jest grave, coś jest serious. Czyli ona powtarza to słowo serious, czyli grave. Ale ona nie mówi serious, czyli grave. Ona mówi engravable. Grave znaczy również grób w angielsku. Prawda? Czyli poważne powinny być te podróże, serio, takie, które można położyć do grobu. Engravable znaczy dające się położyć do grobu. I ma jeszcze grawiurę, czyli ma jeszcze nagrobek. Czyli jakie powinny być nasze podróże? Nasze podróże powinny być serio, takie, którym potrafimy postawić na grob. Jest powód do płaczu? No jest powód do płaczu. Z całą pewnością. Ale John Ashbery, ale to jest zbyt abstrakcyjne, żeby płakać w tym momencie. Prawda? Ale jeżeli już mówimy sobie, że każde wspomnienie czegokolwiek bądź albo jest nagrobkiem czegoś, albo jest niewarte nagrobka, czyli w ogóle jest nieistotne, to robi się poważna historia. Prawda? Albo jeżeli czegoś już nie ma, no to albo zasługuje na nagrobek, albo nie zasługuje na nagrobek. Tertium non datur. Jak się mówi, trzecia rzecz nie wchodzi gramy. Jeżeli pamiętamy, to znaczy, że mamy nagrobek w pamięci. Jeżeli nie pamiętamy, to znaczy, że rzecz była nie warta świeczy. I tyle ona mówi. I ona to mówi w dwóch pierwszych liniach. Potem rzuca się na ilustracje biblijne jako na historię wieczną, wiekuistą i stwierdza martwe to. Całkowicie. Nieżywe. Nawet jako nagrobek nieinteresujący. Potem w strofie, którą przeczytaliśmy, mówi tak, to dobrze, to przypomnijmy sobie, co przeżyliśmy w życiu, jeśli chodzi o podróże. Od tego zaczyna się wiersz. Takie powinny być nasze podróże. Serio godne grawiury. Sprawdźmy podróże. Jak wyglądają podróże? To jest moment, w którym można się rozpłakać. Moim zdaniem, pierwsze wspomnienie. Przy wejściu w cieśninę pod St. John's wzruszające beczenie kóz doszło na pokład statku. Tego rodzaju wspomnienie. Godne grawiury, godne nagrobka. Drobiazg, czysta efemeryczność, przelotność, zapamiętana, cudowna, absolutnie. Ona to daje na samym początku. To jest początek wspominania jej podróży. Pamiętam, że przy wejściu w cieśninę pod St. John's, to jest Nowa Szkocja chyba, coś mi zdaje, wzruszające beczenie kóz doszło na pokład statku. To jest pierwszy znak życia w tym wieku. Wszystko do tej pory, w całej pierwszej strofie, związane z rycinami, z Pismem Świętym, było martwe. Jaki jest pierwszy znak życia? Wzruszające beczenie kóz doszło na pokład statku. Czyli jakiś daleki odgłos, sygnał dochodzący z bardzo daleka. Prawda? Najpierw dźwięk, a dopiero potem widzenie. Na chwilę się pokazały. Na chwilę się pokazały. Rude, skaczące po skałach, w trawach skąpanych we mgle i żółtych narcyzów. Czyli przez chwilę, przez mgłę ona to zobaczyła. I to jest właśnie, to właściwie pojawia się tutaj jako metonimia życia w ogóle. Tej całkowitej przelotności i znikliwości tego, co się przeżywa. Prawda? To jest moment. Dlatego świadectwo Tadeusza Piury wydaje mi się bardziej wiarygodne niż świadectwo Davida Lemana. Że on musiał tutaj, John Ashbery, kiedy czytał, tutaj musiał mu się zmienić głos. W tym momencie. Bo wydaje mi się, że to jest niesłychanie wzruszający moment. Po tej straszliwej maszynerii, Państwo zwrócą uwagę, rozpętanej w pierwszej strofie biblijnej z rycinami, ilustracjami i tak dalej, bardzo skomplikowanej językowo, nagle pojawia się łza na końcu i przez tę łzę widać, a właściwie słychać tylko najpierw te kozy na skałach w Nowej Szkocji, które baczą. I to jest początek wspomnień z podróży. Wspomnienie z Rzymu, proszę zwrócić uwagę, jak wygląda, jak bardzo prawdziwie moim zdaniem, a pod świętym Piotrem wiał wiatr i słońce świeciło wam oku. Z werwą, poczuciem celu, to jest bardzo ironiczne, w kontekście Pisma Świętego w pierwszej strofie, z werwą, poczuciem celu kler maszerował rzędami, rysując sieć czarnych linii na placu jak mrówki. W Meksyku martwy człowiek leżał i teraz mamy katastrofę tego wiersza dopiero. No proszę zwrócić uwagę, że ona jest cały czas pod władzą tego engravable z drugiego wersu. Tam jest grób w tym wersie i ona się nie może od tego absolutnie uwolnić. Więc nawet kiedy wspomina tak zwane migawki z podróży, urywki z podróży, to ta martwota z pierwszej strony jest absolutnie dominująca i działa jak podświadomość, czy też nieświadomość tego wieku. Prawda? W Meksyku martwy człowiek leżał, to zapamiętała, pod niebieską arkadą. Ciekaw jestem, czy to zawdzięcza coś tutaj, Ashbery mówił, czy nie wiadomo, czy to jest tak do końca rzeczywiste, czy nierzeczywiste, powieści pod wulkanem Malcolma Lowry'ego. Bo mamy i martwego człowieka, który tam się pojawia, leżał pod niebieską arkadą i martwy wulkan. Martwe wulkany skrzyły się jak wielkanocne wilgie. Martwe wulkany. jak wielkanocny liw. Cały czas mamy dialog z Pismem, prawda? Okay. I cały czas tę próbę ożywienia martwoty. Szafa bez przerwy grała Aichalisko. To jest coś, co można zapamiętać, prawda? W końcu jedzie się do Meksyku i pamięta się, że szafa grająca grała gdzieś bez przerwy jedną piosenkę. To też wydaje mi się bardzo, bardzo rzeczywiste. W Volubilis były piękne maki rozsadzające mozaiki. Rozsadzające mozaiki. Przez ludzi mówią, że cokolwiek się pojawia, jakby jest naznaczone od razu rozpadem. Prawda? W porcie Dingle na przykład, tu mamy czytelną konstrukcję, w porcie Dingle, to jest Irlandia, w porcie Dingle na przeciąg złotego wieczoru gnijące krypy wystawiły swój przemokły kluch. Tak to się odbywa w ten sposób. Złoty wieczór, gnijące krypy. Angielka lała herbatę, informując, że księżna spodziewa się dziecka.
Tak samo będzie. Tak. Księżne dziecko.
Tak. I to się takie rzeczy się pamięta. Dla mnie jest to niezrównanie realistyczny fragment ten. A w burdelach Marrakeszu z kolei.
Słucham? Tak, przejście z tym potem. Księżna, kiedy burdel Marrakeszu.
Małe, dziobate prostytutki przynosiły tace z herbatą na głowach i pokazywały taniec brzucha, przypadając do naszych kolan, nagie i rozchichotane, prosząc papierosa. To jest bardzo czuły fragment. Ten. A tu nie ma w ogóle ani śladu jakiejkolwiek satyry czy karykatury. Ona naprawdę jest zaczajona na przejawy życia, które są dla niej ważne. I teraz proszę zobaczyć morderczy moment w tym wieku. Absolutnie. To gdzieś w tamtej okolicy widziałam coś, co wystraszyło mnie najbardziej. Co znaczy to zdanie? To zdanie znaczy, że wszystko ją przerażało. I dopiero w pewnym momencie zauważyła coś, co wystraszyło ją najbardziej. Każdy z tych drobiazgów, któreśmy oglądali przed chwilą, był czymś dla niej zatrważającym. Naprawdę. Prawdopodobnie w swojej kruchości, łamliwości, znikliwości, nienagrobkowości. Ale jest strasznie trudny dylemat pomiędzy tym, czy trzeba nosić nagrobek w pamięci po czymś, czy też lepiej byłoby, żeby raczej wszystko błyskawicznie mijało i przelatywało przed oczami, tak jak tutaj. Gdzieś w tamtej okolicy widziałem coś, co wystarczyło mi najbardziej, grób święty. No i oczywiście tutaj mamy powrót do Pisma Świętego. A jaka jest różnica pomiędzy rozmaitymi grobami świętymi, rozmaitych religii? No przecież nie ma żadnych. Grób święty, z wyglądu nieszczególnie święty, jeden z wielu, bo taka jest prawda, jest ich mnóstwo, jeden z wielu, pod strobem kamiennym baldachimem, otwartym jak dziurka od klucza na wiatr różowej pustyni, otwarty, zapiaszczony marmurowy żłób, proszę zwrócić uwagę na użycie tego słowa, pokryty rytymi egzortami, pożółkły jak sztachety krowich zębów, w połowie wypełniony pyłem, już nawet nie pyłem, po biednym pogańskim proroku, który zmarł. Prościej tego nie można powiedzieć, prawda? Po biednym pogańskim proroku, z naszego punktu widzenia pogańskim proroku, który zmarł. Nic więcej nie da się powiedzieć. I teraz pojawia się nagle niesłychany moment, zupełnie to jest drugie patrzenie. Kadur w swoim ładnym burnusie patrzył się w Siglary. Czyli jakiś miejscowy, prawda? Jakiś miejscowy znajomy. Kadur w swoim ładnym burnusie. W ładnym burnusie, prawda? Tak jak każdy z nas, czymś ładnym. Patrzył się figlarnie, tak jak potrafimy patrzeć się figlarnie. Kto to jest Kadur? Czy my wiemy, kto to jest Kadur? To jest nagrobek, bo ten człowiek nie żyje. Nie on tkwi. Także on zostaje tutaj włączony w ciąg tego wszystkiego, o czym mówi. Jakiś tam Kadur, jakaś tam Elizabeth Bishop, która zmarła w 77 roku. Takie powinny być nasze podróże. Serio, godne grawiury. Czyli mamy tutaj moment grawiury w tym wierszu. Czyli moment engravable, moment napisania, napisu, kadur. Wymieniam imię. Unieśmiertelnym.
No właśnie, mi się wydaje, że najlepsze byłoby zamiast grawiury wygrawerowania słowo. Godne wygrawerowania. Mam wrażenie, że to mi się bardziej takie właśnie to oznaczenie też jakiegoś wyrycia czy wykucia w kamieniu. Bardziej niż grawiura, bo grawiura kojarzy się raczej, przynajmniej mam takie odczucie, z jakąś techniką, z jakiejś historii sztuki i tak dalej. A już ten takie, to takie epifaniczny sens właśnie to niesie wygrawerowanie.
Godne wygrawerowanie. Ja jestem pani, znaczy bardzo chętnie bym się przyznam rację. Są oczywiście zawsze te najrozmaitsze tropy, które mi się idzie w tu włączeniu. Serious and graveable, ten skrót ogromny. Thus should have been our travels, serious and graveable. Drugi wers u niej. Czyli to ściągnięcie, na którym jej zależało. Takie powinny być nasze podróże. Serio, godne grawiury. Poszedłem tropem dźwięku, liczby sylab tutaj. Serio, godne wygrawerowania, by wyciągnęły ten wers jednak całkiem dobrze. Ale jeśli chodzi o sens, to myślę, że to absolutnie byłoby to. Kadur w swoim ładnym burnusie patrzył się figlarnie. I tutaj mamy to nagrobkowe unieśmiertelnienie postaci, takiej jak Kadur. W podobny sposób pojawia się angielka lała herbatę, informując, że księżna spodziewa się dziecka. Była jakaś angielka, która mówiła o tym, że księżna spodziewa się dziecka. No ale David Lennon twierdzi, że ten moment krytyczny Johna Ashbery'ego, kryzys, następuje teraz. Byłby to też dobry moment. Wszystko tylko złączone właśnie I, A. I chyba przedostatnia, ale być może zbędna aluzja do oryginału. Zbędna dlatego, że Państwo mogą się doskonale domyślić, że oczywiście oryginał ma tę kolosalną przewagę nad przykładem polskim. Jeden z takich elementarnych, niemożliwych momentów polega na tym, że oczywiście tam są trzy takie same słowa po angielsku. Everything only connected. Everything only connected by and. Dwa pierwsze and, znaczy pierwsze i ostatnie and w cudzysłowie oczywiście. W środku wspaniałe and bez cudzysłów.
To czemu zostało to rozbite na udalenie do a? Było tak samo.
Dlatego, że to można sobie po angielsku przeczytać na kilka rozmaitych sposobów. Everything only connected by and. Bo są takie and. And znaczy po polsku tyle co i co a. Prawda? Proszę zwrócić uwagę, że mamy to and, które pojawia się na początku tej trzeciej strofy, leci przez całą drugą. Bez przerwy, prawda? A pod świętym Piotrem wiał wiatr i słońce świeciło wam oku. Prawda? A w Wolubilis były piękne maki. A w burdelach Marrakeszu małe dziebaty.
A czy to było po prostu end?
Oczywiście. Oczywiście, tak. Tak, oczywiście. Którego nie dałoby się przetłumaczyć na polski przez i. Bo and znaczy i jedno i drugie. Mamy różnicę, tak zwaną nieredukowalną różnicę pomiędzy dwoma językami. Prawda? Czyli i, a. Ten spójnik w języku angielskim obsługuje jedno słowo. And. Więc ja pomyślałem, że w absolutnej rozpaczy właściwie nie można pozwolić na to, żeby kwestia trzech słów and, czyli jednego i tego samego słowa, rozwaliła cały przekład i spowodowała, że przekładu nie ma. Zdecydowałem się na to, żeby dać i, a, żeby oba te spójniki obsługiwane przez and tutaj się pojawiły, zamiast i, Dlatego, że nawet i, a pewnie trochę lepiej brzmi niż i, Wszystko tylko włączone właśnie i ja. Także wydaje mi się, że interpretacja Lemana płaczu Johna Ashbery'ego jest troszeczkę tendencyjna, bo rzeczywiście jest to bardzo smutny moment w tym wierszu, ale jest to moment konstatacji. Ten smutek pojawił się znacznie wcześniej i Ashbery musiał ulec wzruszeniu znacznie wcześniej niż w tym momencie. Bo ona tutaj narzeka na składnię życia. Prawda? Czyli wszystko tylko złączone. Jedyne połączenia, jakie są pomiędzy tym a tamtym, to jest połączenie za pomocą jednego spójnika. I albo a po angielsku and albo and. Nie ma żadnych innych połączeń. Jeżeli są tylko i wyłącznie takie połączenia, to znaczy, że wszystko jest absolutnie przygodne, przypadkowe. Z rolki, z serii. Od po prostu. Tak jak rzut kości. I nie ma nic więcej. Czyli nagrobek po nagrobku. Ewentualnie, jeżeli uznamy, że nagrobki powinny się pojawiać, jeśli chodzi o nasze przeżycia rozmaite. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty. 154 i koniec.
Tutaj w głębszej istocie sprawy to daleko się nie oddalamy od buddyzmu, że nie buddyzmu
założenia.
Wszystko bardzo powiązane.
Tak. Wszystko tylko złączone właśnie. Everything only connected by and, I teraz proszę zwrócić uwagę, jaką mamy syntezę w tym wierszu, która jest absolutnie zdumiewająca która właściwie wychodzi poza interpretację. To jest ten ostateczny banek w tym wierszu. Czyli co? Bardzo prosta struktura. Mieliśmy księgę na samym początku z tymi ilustracjami Pisma Święte. Księga została zamknięta. Przejrzeliśmy nasze życie. Życie zostało zamknięte i teraz jest powrót do księgi. Wszystko tylko złączone właśnie i ja. Otwórz księgę. Po złota schodzi z krawędzi stron i zapylają się opuszki palców. Otwórz ciężką księgę. Czemu tam umknęło to stare narodzenie, gdy można było oglądać? Uchylony mrok i skały tryskające światłem. Nieporuszony i niespieszny płomień, bezbarwny, bez iskier, spokojnie sysące się słomą, a w głębi uśpioną rodzinę pośród miłych zwierząt. To cały czas oglądać, prawda? A w głębi uśpioną rodzinę pośród miłych zwierząt. I w oniemieniu patrzeć, wypatrując niemowlęcy wzrok. I tu jest chyba... Tu jest w ogóle chyba niebywała rzecz, polegająca na tym, że obie szale tej wagi są trzymane w równowadze. Ona mówi z jednej strony tak. A dlaczego właściwie nie obejrzeliśmy jeszcze w tej księdze Bożego Narodzenia? Dlaczego widzieliśmy tylko... I tutaj zaczyna podejrzewać siebie o pewnego rodzaju obsesję. Dlaczego widzieliśmy tylko wyschłą studnię, grób, jamę, grobowiec i wszystko to, co jest absolutnie martwe. Prawda? A przecież jest jeszcze coś, co właściwie powinno być absolutnie żywe. Czyli Boże Narodzenie. Ale równocześnie to Boże Narodzenie przedstawione jest w języku kompletnej sztuczności, ilustracji. Co zaczyna się od po złota schodzi z krawędzi stron i zapylają się opuszki palców. Prawda? Czują Państwo suchość i sztuczność tego, co się dzieje. To jest to, co jest w tej księdze, po złota, która schodzi. Prawda? I zapylają się opuszki palców. Otwórz ciężką księgę, czemu nam umknęło to stare narodzenie. To stare narodzenie, bardzo ładne określenie. Gdy można było oglądać uchylony mrok i skały tryskające światłem. Cud, ale na papier. Nieporuszony i niespieszny płomień. Czy jest taki płomień? Cud, ale na papierze. Nie ma nieporuszonego i niespiesznego płomienia. Bezbarwny, nieprawda. Bez iskier, nieprawda. Spokojnie sycące się słomu, nieprawda. Wiedzą Państwo, co się dzieje ze słomą, kiedy jest płomień. a w głębi uśpioną rodzinę pośród miłych zwierząt. To jest strasznie wzruszające. I teraz jest propozycja jakby ostatecznej ucieczki i skoku, wyjścia z tego wietru. I w oniemieniu patrzeć, wypatrując niemo w znęcy wzrok. I to naprawdę nie wiadomo o co chodzi. Prawda? W oniemieniu patrzeć. To znaczy przestać mówić, nie pisać tego wiersza. W oniemieniu patrzeć. Chodzi o przeżycie mistyczne. Ale przeżycie mistyczne związane z ilustracją w książce. Ona innymi słowy chce wyjść, uciec, wyjść przez ilustrację z, nie z tej książki, ale z tego życia i świata. Po niemieniu patrząc, wypatrując niemowlęcy wzrok. Niemowlęcy, czyli taki, który, i tutaj jest infant po angielsku, infant, czyli infants, czyli ten, który jest bez mowy, tak jak po polsku niemowlę. Wypatrując niemowlęcy wzrok. To w ogóle nie jest żaden dobry przykład z tego, bo u niej jest jeszcze, ale to jest nieprzetłumaczalny wers. And looked our infant sight away. Nie tylko, że ma and powtórzone dwa razy, tak jak na początku tej strofy. And looked our infant sight wzrok away. Infant sight. Infant oczywiście to jest też dziecko. Prawda? Tu jest użyte jako przymiotnik. Zanim dojdziemy do słowa sight, takie our infant to jest nasze dziecko, czyli dzieciątko Jezus. Our infant sight, nasz niemowlęcy wzrok, away, jest po prostu tym gestem, który jest oddawany w polszczyźnie bardzo nieudolnie tutaj przez wypatrywać, w sensie wypatrywać oczy, jak Państwo wiedzą, ale chodzi tak naprawdę o utratę wzroku. Z tym, że w polskim frazeologizmie wypatrywać oczy jest coś nie tak mocnego jak tutaj, ale coś podobnego. Znają Państwo to, prawda? Wypatrywać oczy. Wypatrzeć oczy, to jakby stracić oczy, prawda? Tak bardzo patrzeć, że aż się straci oczy. Wypatrywać oczy. Looked and looked our infant sight away. Niemowlęcy wzrok, oni miały i niemowlęcy wzrok i stracić ten wzrok. Czyli nie mówić, stracić wzrok, przestać istnieć, ale jest możliwość odczytania mistycznego, to znaczy ekstatycznego. To znaczy zatracić się w jakimś objawieniu i w ten sposób przestać istnieć. Tak jak mistycy często o sobie pisali, że w chwili objawienia i w chwili ekstazy oni przestają istnieć, nie ma ich. A zatracają się całkowicie. Bo ta istota najwyższa jest tak potężna, że żeby w ogóle się do niej zbliżyć, muszą przestać istnieć. Bo nie może tak być, że człowiek, jakiś jako człowiek, jako jakaś subiektywność jego, rozmawia z istotą najwyższą, albo wręcz na nią patrzy. Musi przestać istnieć. Także tak. Także to jest albo powód do płaczu, albo do wielkiej radości, dlatego że jest to wielki triumf poezji. Ten wiersz, proszę zwrócić uwagę, jak niesłychanie nieomalże nonszalancko napisany jest ten wiersz. Z całą maszynerią przeżywania, ukrytą tak głęboko, że dopiero trzeba ją wydobyć, żeby... Także nie płaczemy. No cóż, to jest dobry wiersz i dobry wiersz na zakończenie, jak sądzę. John Ashbery, którego bardzo, bardzo cenię, czytał ten wiersz jako swój ulubiony wiersz języka angielskiego. My przeczytaliśmy go po polsku. No, przypuszczam, mam nadzieję, że coś żeśmy z niego wydobyli. Mniej więcej. Tak czy owak, jeżeli mamy rekomendację Ashberego, no to z pewnością czytaliśmy dobry wiersz. Po polsku oczywiście Państwo wiedzą, to co jest poezją, to się gubi w przekładzie, więc niewiele z tego mieliśmy, ale może coś jednak. To ja bym Państwu podziękował bardzo. Dziękuję.
czasem